Witam wszystkich braterstwa. Mimo, że tydzień temu w niedzielę już obchodziliśmy nasze święto, pamiątkę śmierci naszego Pana, cały czas jeszcze jesteśmy w tym okresie świątecznym i wystarczy czy włączyć telewizor, czy do pierwszego lepszego sklepu spożywczego zajść, żeby zobaczyć, że jeszcze mamy okres świąteczny. Wszędzie króliczki, kurczaczki, pisanki, palmy. Także kontynuując ten świąteczny nastrój, przypomnijmy, wróćmy jeszcze na chwilę do naszych przygotowań, do pamiątki, kiedy każdy z nas starał się oczyścić swoje serce z kwasu, ze złych rzeczy, kiedy staraliśmy się to zrobić tak, jak mieli to przykazane Żydzi, którzy pierwsi w Egipcie obchodzili Paschę. Mieli oni oczyścić swoje domy z kwasu i ta tradycja w narodzie izraelskim niejako do dzisiaj istnieje. Z jednej strony można sądzić, że ona została troszeczkę wypaczona, a z drugiej strony bardziej mi się wydaje, że to chodzi o złe zrozumienie tego, bo my rozumiemy oczyszczenie domów z naszych domów z kwasu jako oczyszczenie swojego życia ze złych myśli, złych czynów, żeby wyrzucić ze swojego życia kwas obmowy i złości. I kiedy zbliżamy się do pamiątki tych świąt, łatwiej jest nam się zmobilizować, ponieważ kiedy patrzymy w kalendarz, widzimy, że tam 17 kwietnia mamy święto, to jednak jakoś tak łatwiej nam się zmobilizować i przyspieszyć nasze myśli w kierunku, aby nasze życie stawało się lepszym. Potem przychodzi pamiątka, tak teraz z dnia na dzień od tego święta się coraz bardziej oddalamy. Jest takie zagrożenie, że im kolejne karty kalendarza będziemy zrywać, tym te nasze postanowienia i chwalebne rzeczy, o których myśleliśmy przed pamiątką, będą odchodziły z czasem w dal i że będziemy o tym wszystkim zapominali. I przez to coraz więcej zła i tego kwasu będzie się wkradało do naszego życia. I tak przenosząc to na Egipt, czyli znowu w naszym domu będzie pojawiał się kwas. Jak sobie z tym radzić, jak walczyć z tymi przeciwnościami, które nas spotykają, aby jak najmniej tego kwasu z powrotem do naszego życia się dostawało. Na pewno wszystkim nam doskonale znana jest jedna z najczęściej przez nas używana form walki, którą jest modlitwa, a także społeczność i zboże. Jak sam wiem z własnego doświadczenia w życiu, kiedy nagrzeszę, na diabła coś zrobię, to czasami aż mam także czasami aż wstyd po prostu przed Panem Bogiem uklęknąć i nawet wstyd przeprosić, bo kiedy jeszcze niedawno prosiłem o różne błogosławieństwa, przepraszałem, robiłem różne obietnice, a tu już następnego dnia jest jakaś wpadka, to taka społeczność z Boże, to wystarczy przyjść, po prostu posiedzieć, posłuchać, nawet nie trzeba się odzywać, śpiewać pieśni, pomodlić się. I od razu ta harmonia z Panem Bogiem jakoś wraca na ten swój tor. Łatwiej jest wyjść z tego moralnego dołka. Bo czasem, kiedy klęczymy sobie i coś obiecujemy, robimy jakieś postanowienia, to możemy być pewni, że od następnego dnia rano, kiedy wstaniemy, szatan będzie starał się zrobić wszystko, żeby te nasze postanowienia zniszczyć i żeby nasz poziom ducha przez to zmalał. Taki hipotetyczny przykład mogę podać, kiedy akurat w naszym zborze nie są takie bracia, żeby byli cholerykami, jakimiś porywczymi osobami. Ale przykładowo, jest jakiś brat, który wie, że ma ten problem, ma w sobie zalążek ducha, ale wie, że coś wystarczy, iskierka i zaraz jest burza. No i taki brat sobie klęczy, wieczorem modli się i mówi: Panie Boże, jutro obiecuję Ci, będę spokojny, naprawdę. Będę starał się opanować, nie będę się denerwował, nie będę podnosił głosu. Jestem pewien, że od rana już zaczną się przeciwności. Jeszcze, jeżeli taki brat czy siostra dojeżdża samochodem przykładowo do pracy, to na 100% drodze do pracy albo ktoś mu zajedzie drogę, albo ktoś mu wyskoczy przed samochód. A wiadomo, że jak osoby spokojne czasami reagują na takie rzeczy, tym bardziej dla osoby, która jest porywcza, będzie to pewna próba. Taki może krótki przykład, ale weźmy pod uwagę Chciałem dzisiaj się zająć słowami modlitwy naszego Pana, a dokładnie słowami: odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Codziennie praktycznie te słowa wypowiadamy i kiedy w tym okresie przygotowawczym, jeszcze niedawno, nastrajaliśmy się do naszego święta, dużo było mowy o tym, aby bracia się między sobą pojednali, aby wybaczyć sobie jakieś nieporozumienia, żeby nie było jakichś zgrzytów, żeby wszystkie żale i smutki sobie najlepiej przed pamiątką prosto w cztery oczy powiedzieć, żeby do święta podchodzić z czystym sumieniem. To z drugiej strony zauważyłem, że często słowa modlitwy pańskiej wymawiamy dosyć machinalnie. Wstajemy, wyklepiemy ją i nie zawsze się zastanawiamy nad tym, co mówimy. Ale kiedyś bacznie zacząłem zwracać na to uwagę i właśnie ten fragment o winowajcach zwrócił moją uwagę. I tak myślałem nad tym i szukałem sam w swoim życiu, czy mam jakiegoś winowajcę, czy mam jakąś osobę taką, której do której noszę jakiś żal, gniew, której mogę coś który mógłbym coś wybaczyć. No i tak się zastanawiałem. No i nie znalazłem takiej osoby. Nie wiem, czy to źle, czy dobrze. Mimo że wiem, że kiedyś taką osobę kiedyś miałem, tak jedną, ale to może później do tego wrócimy. No i teraz analogicznie myśląc, biorąc słowa Pana Jezusa, że odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom, to tak myślałem, skoro ja nie mam nikomu nic do odpuszczania, to ja nie będę miał odpuszczony. A na pewno jest co odpuszczać, także potem się zastanawiałem, że z drugiej strony trochę to jest naciągana taka myśl, bo nie po to Pan Jezus cierpiał na krzyżu, aby teraz móc się stawiać za nas przed Panem Bogiem, aby On odpuszczał nam nasze grzechy. Kiedyś miałem jednego winowajcę, przynajmniej tak mi się wydaje, że on był moim winowajcą. Była to osoba, która wyrządziła krzywdę bliskiej mi osobie. I od tamtej pory, kiedy to się stało, czułem do niej jakąś taką niechęć. Nigdy to może nie było jakoś tam tak oficjalnie wprost zadeklarowane, że on jest moim winowajcą, czy że... No ale czułem, że... że coś tam jest między nami, że wiedziałem, że to nie jest dobre i nie potrafiłem sam w sobie tego zwalczyć. Wiedziałem, że jakoś źle się do tej osoby odnoszę, że nie szukałem kontaktu z tą osobą, że ignoruję ją czasami. A wcześniej nasze życie całkiem inaczej wyglądało. Wydaje mi się, że w pewien sposób byliśmy nawet zaprzyjaźnieni ze sobą. No ale stało się i od tego momentu czułem jakąś taką awersję do tej osoby. No i najgorsze w tym wszystkim, że trwało to dość długo, bo na tyle długo, że kiedy potem modliłem się modlitwą Ojcze Nasz i mówiłem odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom, to od razu na myśl przychodziła mi ta osoba, bo gdzieś tam głęboko chciałem tej osobie to odpuścić. Była taka drzazga, że niby nie przeszkadza, ale coś tam gdzieś uwiera. Taki dyskomfort taki psychiczny. I mimo, że modliłem się odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy, tak naprawdę nie odpuszczałem. I minęło parę lat, po przemyśleniu wielu spraw, połączeniu niektórych faktów ze sobą, rozmów, wydarzeń, stwierdziłem, że tak naprawdę to ta osoba, na której ja się gniewam, to jest taki bezzasadny gniew, bo nigdy tak naprawdę z tą osobą nie porozmawiałem. To wszystko było oparte na jakichś hipotezach, domniemaniach i plotkach. I na takiej właśnie tu bazie powstała niechęć do człowieka, którą na początku muszę przyznać, że pielęgnowałem sobie, że tak pamiętałem o tym, że ta osoba zrobiła to i owo. I tak mi ta dobrze pielęgnacja wyszła, że po paru latach, kiedy stwierdziłem, że to jest bez sensu, nie mogłem tego zabić, co wyhodowałem. Czułem, że to jest problem. Nie dawałem sobie z tym rady. z tym rady. Potem już było jakoś, jak to się mówi, czas goi rany, było lepiej, że rozmawiałem z tą osobą, taką robiłem dobrą minę do złej gry, ale jeszcze to nie było to. To było coś takiego, jak kolega mi z pracy kiedyś opowiadał, że pojechał odwiedzić tam gdzieś ciocię na południu Polski, tam zbyt często mnie nie bywał, także zawsze to było takie odwiedziny z taką, no można powiedzieć, pompą. No i przyjeżdżają do tej cioci, tam ciocia z wujkiem stoją w korytarzu, on się z żoną rozbiera. No witamy, witamy. Miła atmosfera i nagle wyjeżdża ciocia, że wiecie, że po ostatnim razie, jak u nas byliście, to zginęło nam 1000 zł. No i ten mój kolega, ten Jurek, mówi, że kopara to mu do ziemi opadła, a nie wiedział, co powiedzieć. I mówi, no pierwsze, co wyszło, to się bronić zawsze. Mówi, no ciociu, chyba nie myślisz, że to my ci 1000 zł ukradliśmy. Nie, 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 spokój, pieniądze się znalazły. Ale niesmak pozostał. I taki niesmak też ja miałem, że niby już wszystko w porządku, ale gdzieś tam w głowie to ten niesmak pozostał. I w końcu udało mi się uzyskać, tak mi się wydaje, taki uzyskać stan ducha, że już tego niesmaku nie mam i już normalnie z tą osobą mogę żyć. No i wiem, że to, że to też ten przykład w tym wykładzie wykorzystam, to mam nadzieję, że już i z tego niesmaku samo wspomnienie pozostanie. Ale kiedy prześledzimy karty Biblii, znajdziemy mnóstwo historii, w których ludzie byli krzywdzeni i potem oni wybaczali te krzywdy tym, którzy ich krzywdzili. I wiele nauk na pewno z takich lekcji można wyciągnąć. I pierwsze, co mi tak do głowy przyszło, to historia, którą teraz dopiero co skończyliśmy badać na naszych środowych nabożeństwach. Historia Józefa i jego braci. Kiedy to w pierwszej Mojżeszowej czytamy o tym, jak bracia sprzedali go do Egiptu. Wszyscy doskonale tą historię znamy. Dzieci już na szkółkach są od małego uczone. Jak to z bracia sprzedali go do Egiptu, tylko temu, że ojciec kochał go bardziej niż ich. No i wiemy dokładnie, jak to się stało, że od więzienia przeszedł całą drabinę, aż aby stać się drugim człowiekiem po najważniejszym po faraonie. No i podczas naszych badań zadawaliśmy sobie wiele pytań. Były pytania dotyczące stosunku Józefa do braci, czy jego postępowania w stosunku do nich, czy nie miał żalu do nich. No i były takie odpowiedzi, że Józef rozumiał, że jego życiem kieruje Pan Bóg i że przyjmował wszystkie te koleje losu, które go spotykały, patrząc na to wszystko przez pryzmat tej obietnicy, którą wcześniej dostał od Pana Boga. I tym samym wiemy, że Józef wybaczył swoim braciom, mimo że jeszcze, kiedy już był na wysokim stanowisku, jeszcze poddał ich kilku, można powiedzieć, bolesnym próbom. Ale wiemy, że kiedy doszło do punktu kulminacyjnego całej historii, Józef wybuchnął głośnym płaczem, ukochał swoich braci, mówiąc, że wszystko im wybacza. W 1 Mojżeszowej 45 rozdziale czytamy: Józef zaś rzekł do swoich braci: zbliżcie się proszę do mnie. A gdy zbliżyli się, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Potem rzucił się na szyję bratu swojemu Beniaminowi, płakał. Beniamin też płakał w jego objęciach. Następnie ucałował wszystkich swoich braci i płakał, obejmując ich, po czym rozmawiali z nimi bracia jego. Tak naprawdę nie wiemy, jakby potoczyły się los Józefa, gdyby nie był człowiekiem umiłowanym przez Boga, gdyby nie dostąpił takiej ilości błogosławieństw, które go spotkały. No bo gdyby przykładowo Józef skorzystał z oferty żony Potifara, to podejrzewam, żeby w tym więzieniu strzesł tam i zgnił. I nie wiem, czy tak łatwo by przyszło potem wybaczenie braciom, że go sprzedaje do Egiptu. Ale stało się, jak się stało. I nawet patrząc teraz po naszych bliskich, znajomych, to można wiele znaleźć takich historii życiowych, kiedy najbliższa rodzina wyrządza sobie wielkie, no, wyrządza sobie krzywdy i często kończy się to tym, że nie jest taki happy end jak w tamtym przypadku, tylko po prostu ludzie są na siebie obrażeni do końca życia, nie chcą ze sobą rozmawiać, a często też szukają najbliższej okazji, żeby się po prostu za krzywdę zemścić. Ale wiemy, że nie jest to postawa, do której naucza nas Pismo Święte. Jeśli przejdziemy troszeczkę dalej i poszukamy w kolejnych historii, w których dochodziło do krzywdy, a zarazem pewnego wybaczenia, to możemy przyjrzeć się postaci Dawida, która w tak swoim barwnym i często skomplikowanym życiu wiele przeszła. I Dawid, tak jak i Józef, był przez Pana Boga w pewien sposób umiłowany. I on też, tak jak Józef, tak naprawdę z nikogo stał się postacią bardzo ważną i można powiedzieć uwielbianą, kiedy to od pasterza stał się królem Izraela. Pan Bóg mu błogosławił i przez to, że stał się ważną osobą, pociągnęło to nienawiść innych i główną taką osobą, która go znienawidziła, jak wiemy, był Saul, ponieważ król Saul czuł się zagrożony rosnącą popularnością Dawida. Czuł, że ma taki oddech jego na swoich plecach. I w 1 Samuelowej, 18 rozdziale czytamy od 7 wersetu. I odezwały się pląsające kobiety w te słowa. Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. I rozgniewało to Saula bardzo, nie podobało mu się to powiedzenie i rzekł. Przypisały Dawidowi 10 000, a mi przypisały tylko 1000. Teraz brak już mu tylko królestwa. Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida ze zazdrością. Następnego dnia wstąpił w Saula duch zły od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Dawid zaś grał na harfie jak co dzień, Saul zaś w ręku trzymał włócznie. Potem rzucił Saul włócznie z tym zamiarem przywożyć Dawida do ściany, lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie. Można powiedzieć, że od tego momentu Dawid diametralnie zmieniło się życie Dawida. On był w ciągłym pościgu. Nigdzie nie mógł spokojnie zagrać miejsca, nie mógł spokojnie spać. Jego życie było szarpane. Tylko temu, że Saul to człowiek zawzięty i Dawid wiedział, że po prostu Saul mu tego nie odpuści. I że będzie próbował za wszelką cenę go zabić. I tak, jak znamy historię, przez długi okres ukrywał się po jaskiniach ze swoimi ludźmi, ukrywał się w miastach filistyńskich, po to tylko, aby uciec od Saula, bo wiedział, że z jego ręki grozi mu śmierć. I mimo to, że taka sytuacja była, Pan Bóg dwukrotnie dopuścił do sytuacji, kiedy Dawid swój problem tak naprawdę mógł rozwiązać. Mógł pozbyć się Saula. Dwa razy Pan Bóg dopuścił takiej sytuacji, że Dawid mógł Saula zabić. Pierwsza taka dogodna sytuacja nadarzyła się, kiedy Saul podczas poszukiwań Dawida, kiedy tam po górach chodził ze swoimi ludźmi, za potrzebą wszedł do jednej z jaskiń i akurat w tej jaskini chował się Dawid. I on to właśnie ukradkiem odciął mu kawałek płaszcza, aby potem pokazać mu, że nie podniesie na niego ręki, bo jest pomazańcem Bożym. W 24 rozdziale czytamy. Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby cię zabić, lecz ja oszczędziłem cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego Pana, gdyż jest pomazańcem Pańskim. Ojcze mój, zobacz skraj swojego płaszcza w mojej ręce, a stąd, że ucinając skraj swojego płaszcza nie zabiłem cię, możesz poznać i stwierdzić, że nie zamyślam nic złego, niewystępnego i że nie zawiniłem nic przeciwko tobie. Ty zaś czyhasz na moje życie, aby mi je odebrać. Kolejna taka sytuacja, kiedy Pan Bóg można powiedzieć, że jakby Dawid miał okazję drugi raz, kiedy to zabiszają zakraść się do obozu Saula, kiedy Saul spał. Weszli we dwoje do jego namiotu i Abiszaj mówi, Pozwól Panie, przebije go w włóczniu tak, że drugi raz nie będzie trzeba poprawiać. I Dawid na to rzeczy, jako żyje Pan, że tylko On, Pan go ugodzi, albo nadejdzie jego dzień i umrze. Albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech Pan mnie Bóg zachowa, abym miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego, to też weź włócznię, która jest u jego głowy i dzbanek na wody i odejdźmy. I ta włócznia i dzbanek potem były znowu dowodem dla Saula, że i Dawid nie ma zamiaru go skrzywdzić i wszystkie te krzywdy, które on mu wyrządza, Dawid puszcza w niepamięć. Można powiedzieć, że Dawid wybaczył Saulowi przez wzgląd na Pana Boga, bo to Pan Bóg ustanowił go swoim pomazańcem. Ale tak patrząc z ludzkiego punktu widzenia, Saul jak najbardziej sobie zasłużył na to, żeby jakąś pomstę ponieść. Jednak Dawid nie skorzystał z tego. I czy możemy jakąś lekcję z tej historii wyciągnąć? Mi się wydaje, że bardzo prosty wniosek tu płynie, że nawet jeżeli mamy brata czy siostrę, czy nie tylko, jeżeli mamy jakiegoś człowieka, który grzeszy przeciwko nam, który przez cały czas nie zmienia swojego postanowienia, tylko robi nam czy to na złość, czy jest jakiś uparty, postępuje źle względem nas, no to powinniśmy odpuścić mu ze względu, tak jak Dawid to zrobił, ze względu na Pana Boga, wiedząc, że Pan Bóg na pewno chciałby, abyśmy tak postąpili, a nie szukali zemsty czy jakiegoś innego wyjścia. Kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu, znajdziemy tam też mnóstwo zaleceń, wskazówek, jak postępować w takich sytuacjach, kiedy ktoś nas krzywdzi, kiedy ktoś nam wyrządza zło. I Jezus też wiele razy o tym mówi. I taka jedna główna lekcja, którą ja wyciągnąłem z tego, to jest to, że wszystkich tych złych uczuć, negatywnych, gniewu, złości, bo my jesteśmy tylko ludźmi, wiadomo, że one nam się przywracają, żeby ich w naszym życiu nie pielęgnować, żeby postarać się ich jak najszybciej pozbyć. Jeśli popatrzymy po sobie, jeden po drugim, to mogę się założyć, że każdy z nas miał w życiu takie sytuacje, że jakieś tam były nieporozumienia, jakieś zaciekłości między braćmi i mówiłem sobie, że o nie, ja pierwszy nie podejdę. On zaczął, niech on przyjdzie, on przeprosi, wtedy będę z nim rozmawiał, czy wtedy będę z nim żył normalnie. I to można trochę przyrównać do... Teraz Abi do przedszkola poszła. I tak jak jeszcze pamiętam ze swojego dzieciństwa, takie sytuacje były, kiedy dwóch chłopców się pobije w przedszkolu. No i to pani jednego weźmie za ucho, drugiego weźmie za ucho, przyprowadzi i mówi: przeproś go. Nie, on pierwszy zaczął. To ty go przeproś. Nie, on pierwszy zaczął. No to pani wtedy mówi: no to na 3-4 sobie podajcie ręce. No i na 3-4 te przedszkolaki, okej. Okay. Podają sobie ręce, już wszystko jest w porządku. Jak to się mówi, wilk syty i owca cała. Ale uważam, że mamy na tyle swoje charaktery rozwinięte, że nie powinniśmy brać przykładu z przedszkolaków. Tylko powinniśmy my zawsze jako pierwsi wystąpić, nie czekając na drugą osobę, która nam wyrządziła krzywdę czy zło. Zapominając o tym i żeby to nasze wybaczenie było bezinteresowne. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale mówi nam o takiej sytuacji. Od 19 wersetu czytając: najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. I takie rozżarzone węgle, takie wyjście przed szereg i wyciągnięcie pierwszemu, jeżeli pierwsi rękę wyciągniemy, to takie węgle mogą przynieść podwójny skutek. Po pierwsze, że my wybaczyliśmy, a druga sprawa, że ten, któremu my wybaczyliśmy, zobaczy, że no coś tu jest nie tak, nie ta kolejność miała być. I wtedy, jeżeli się zastanowi nad swoim postępowaniem, to jak w innym miejscu jest napisane, że pozyskaliśmy swojego brata. W wielu miejscach Pan Jezus nauczał o tym, żeby odpuszczać winy swoim bliźnim. Nawet jeżeli dobrze zrozumiemy przykazanie, które Pan Jezus nam dał, że abyśmy się wzajemnie miłowali i wydaje nam się, że my to przykazanie spełniamy, no to jeżeli mamy złość do kogoś, jakąś niechęć, czy żal, czy gniew, no to te przykazanie się już od razu jest skreślone, bo nie możemy kochać kogoś jednocześnie na kogoś się gniewając, czy do kogoś mieć urazę. Także jeżeli rozumiemy to przykazanie o wzajemnej miłości, nie możemy nosić w sercu do brata, czy do siostry żalu i gniewu. I według mnie, to co już mówiłem, najgorsze jest to, kiedy ten gniew pielęgnujemy przez długi czas, zamiast starać się ten problem rozwiązać. Ja wiem, że łatwo to jest mi tutaj powiedzieć z kazalnicy, a trudno to potem zrobić w życiu, bo my jesteśmy tylko ludźmi i różnie się nasze życie układa. Ale po to właśnie mamy modlitwę, żeby prosić o Ducha Świętego, aby On nas napełniał i abyśmy starali się rozwiązać przy Jego pomocy ten problem. Kiedyś rozmawiałem z jednym z braci z innego zboru, który miał tam jeden problem do innego brata. No i postanowił, że na tyle to było uciążliwe, że postanowił, że nie będzie mu podawać ręki. No ale problem się pojawił wtedy, kiedy przychodził na zebranie i ze wszystkimi się witał, no i musiał wtedy jego ominąć. No to się robiła niezręczna sytuacja, także stwierdził, że po prostu z nikim się nie będzie witał. No i tak po rozmowie z nim stwierdziłem, no że w sumie dobre rozwiązanie znalazł, no bo i ten brat nie czuje się jakoś pominięty, no bo by głupio wyglądało, gdybym ja szedł tak tu wszystkim, brat Rafała, a nie, ty nie, bo coś tam do ciebie mam. No i wydawało mi się, że ten w sumie dobrze ten problem rozwiązał, ale potem po przemyśleniu wydaje mi się, że można tą sprawę było lepiej załatwić i czasami takie najprostsze, najlepsze rozwiązania są najprostsze. I jak uczy Pan Jezus i mówi nam o tym wprost, Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, jeśli zgrzeszyłby twój brat, idź upomnij go sam na sam. Jeśli cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby w oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I bardzo często w naszym życiu, w zborach, często przyczyną złości, nieporozumień wśród braci są pewnego rodzaju niedomówienia. Kiedy jeden coś powie, inny zrozumie to inaczej niż autor miał na myśli. No i skoro już powstał jakiś zgrzyt, to bardzo dobrą metodą jest iść od razu to wyjaśnić, na przykład po badaniu czy po wykładzie. Pójść zapytać, bracie, co miałeś na myśli, o co ci chodziło, bo ja to źle zrozumiałem. Jeżeli tak nie zrobimy, to utrwalamy się w tej myśli. Potem przy innych rozmowach mówimy, że ta osoba myśli tak o tak. No i to już jest taka najprostsza droga, żeby do powstania plotki, bo potem z tego robią się poważne problemy. Jezus wielokrotnie mówił o konieczności odpuszczania grzechów. Kilka miejsc Ewangelii chciałem przeczytać. Łukasza 6 rozdział. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, dostąpicie odpuszczenia. W innym miejscu mówi, a gdy stoicie modląc się, odpuśćcie, jeśli komu macie, aby i Ojciec wasz, który jest w niebiesie, odpuści wam upadki wasze. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści wam upadków waszych. A na pytanie apostoła Piotra, ile razy mamy odpuszczać swojemu bratu? Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Jezus mu mówi, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77. I dalej mówi, miejcie się na pieczy, a jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie twój brat, strofuj go, a jeśli się upamiętał, odpuść mu. A jeśli choćby 7-krotność na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i 7-krotność na dzień do ciebie nawrócił się, mówiąc, żal mi tego, odpuść mu. Jesteśmy tylko ludźmi i marnym pyłem i bardzo często postępujemy nie tak, jakby sobie tak życzył nasz Ojciec w niebie. Ale po raz kolejny powtarzam, że najważniejsze jest, aby nie pielęgnować tego gniewu w sobie i nie kumulować go. Trzeba z nim walczyć. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale mówi, że gniewajcie się, ale nie grzeszcie, i żeby nad rozgniewaniem waszym słońce nie zachodziło. To znaczy, że jeżeli na kogoś się zdenerwujemy, żeby jak najszybciej starać się to wybaczyć. Musimy codziennie klękać i prosić Pana Boga, by dawał nam większą dozę Ducha Świętego. Dzięki temu będziemy mogli lepiej zauważać nasze słabości i lepiej będziemy mogli nad nimi pracować. I nauczymy się odpuszczać winy braciom, i nie tylko braciom, ale także tym ludziom, którzy Boga nie znają, bo także bardzo często od tych ludzi doznajemy krzywd. Przypomnijmy sobie jeszcze postać Szczepana, który został znienawidzony przez ludzi tylko za to, że uwielbił Boga. Został znienawidzony przez ludzi, którym tak naprawdę nie wyrządził żadnej krzywdy. Został przez nich zabity za to, że uwielbiał Boga. Bezlitośnie, brutalnie został wyprowadzony za miasto, a tam zginął od ran zadanych kamieniami. Od kamieni nie za dużych, nie za małych, odpowiednich, takich, aby za szybko nie zabić, aby te kamienie zadały jak najwięcej bólu, jak najwięcej cierpienia, aby jak najwięcej krwi z ran tymi kamieniami upuścić. Niech cierpi bluźnierca i ten oto bluźnierca w ich mniemaniu bluźnierca, który, jak wiemy, był wypełniony Duchem Świętym, ostatnim tchnieniem, ostatkiem sił, pada na kolana i mówi, co mamy zapisane w Dziejach Apostolskich, 7 rozdziale, a gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu, po tych słowach skonał. No i teraz, mając na pamięci święta, które mieliśmy ze sobą, teraz jeszcze świat świętuje dalej zmartwychwstanie Pana Jezusa. Przypomnijmy sobie, że przed zmartwychwstaniem była śmierć, a przed śmiercią Pan Jezus został postawiony przed sądem, tam został ubiczowany, tam został znieważony, opluty, tam bito go po twarzy, kopano, w końcu założono mu cierniową koronę na głowie, która boleśnie raniła jego skórę. Przeszedł mękę psychiczną i fizyczną, a potem przez długi szmat drogi niósł na plecach narzędzie zbrodni, na którym wiedział, że za chwilę zginie. Kiedy szedł, przez cały tłum otaczający go był poniżany i wyśmiewany i opluwany. A kiedy dotarł na Golgotę, został przybity do krzyża, który dźwigał na swoich ramionach. A kiedy krzyż został postawiony pomiędzy dwoma innymi krzyżami, on cały czas był człowiekiem niewinnym. Cały czas był wypełniony miłością do innych i wiemy, że osiągnął najwyższy poziom ducha, jaki można osiągnąć, bo będąc niewinnym, bez mrugnięcia oka oddał życie za nas, za grzeszników. Zgardzony był opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, którym zakrywa się twarz. Zgardzony także nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył ust swoich. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy umarłych za występek mojego ludu, śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na ustach jego. A kiedy wisiał na krzyżu i kiedy kończył się jego czas na tym padole ziemskim, w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, 34 rozdziale czytamy, że rzekł Jezus: odpuść im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. A rozdzieliwszy szaty jego, los o nie miutali. I w tak tragicznej chwili, kiedy już oddawał swojego żywota, kiedy w cierpieniach wisiał na krzyżu, miał jeszcze siłę na tyle, aby prosić Pana Boga o to, aby wybaczył winę tym, którzy go zabijają, bo wiedział, że oni nie rozumieją, co robią. I skoro my swoim życiem, przyjmując chrzest, wzięliśmy naszego Pana za swój wzór, będziemy staramy się postępować tak jak On. Odpuszczajmy winy naszym winowajcom, tak jak On nam odpuścił, bo kiedy wisiał na krzyżu, to widział mnie, widział Ciebie, bracie, widział Ciebie, siostro, widział nasze grzechy i On tam cierpiał za nasze słabości, za nasze upadki. I śpiewamy o tym w jednej pieśni, że to nasze grzechy były tymi gwoździami, które Go przybiły do krzyżu i że to nasze grzechy były tą cierniową koroną na Jego głowie. A Jezus, umierając w męczarni, wziął te nasze wszystkie grzechy na siebie, wziął nasze winy. I po 3 dniach zmartwychwstał, aby uwieńczyć swoje dzieło, to teraz świat cały świętuje. I pamiętając o tym, o tych wydarzeniach, pamiętajmy, bracia, aby uczyć się nie gniewać na siebie i wybaczać naszym winowajcom. I pamiętajmy o słowach apostoła Pawła z listu do Kolosan 3 rozdziału. Znosząc zaś jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto przeobleżcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych nie rządzi pokój Chrystusowy, do którego jesteście powołani w jednym ciele. Amen.